Rząd ma strategię radzenia sobie z buntem przedsiębiorców, tych, którzy chcą mimo zakazów wznowić działalność. Ważna informacja dla rodziców. Do końca stycznia przedłużona została możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego. Trzy panie rywalizują o stanowisko hejnalisty na Wieży Mariackiej w Krakowie. Właśnie rozpoczął się drugi etap konkursu. Z jednej strony rząd chce luzować gospodarcze ograniczenia koronawirusowe, z drugiej szykuje się do karania tych, którzy obecne zakazy łamią. Ministrowie mają już strategię radzenia sobie z buntem przedsiębiorców. Jak już mówiliśmy w faktach, od poniedziałku wiele firm z branż turystycznej, gastronomicznej i rozrywkowej chce wznowić działalność. Jak konkretnie reaguje na to rząd? O tym Krzysztof Berenda.
Po pierwsze, wyciągnięciem ręki. Ministrowie coraz częściej mówią, że od 1 lutego chcą otworzyć sklepy w galeriach handlowych i częściowo otworzyć hotele, czyli pozwolić hotelarzom na przyjmowanie 25% gości. Do tego rząd zapowiada, że po weekendzie rozszerzy pomoc finansową na kolejne poszkodowane branże.
Chciałbym do wszystkich zaapelować o autentyczną solidarność.
Tak mówi wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin. Drugim sposobem radzenia sobie z buntem przedsiębiorców mają być kary. Rząd zdecydował, że od poniedziałku policja i sanepid mają wystawiać mandaty każdemu, kto złamie obecne zakazy, zwłaszcza jeżeli będzie się tym chwalił.
Do końca stycznia przedłużona została możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do 8 lat, a także starszych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przypomnijmy, że w najbliższy poniedziałek do szkół wracają uczniowie 3 pierwszych klas szkół podstawowych, a starsi uczniowie do końca stycznia muszą się uczyć zdalnie. Zmiana miała być jednorazowa. Możliwe jednak, że ograniczenie wymagań na egzaminie dla ósmoklasistów będzie obowiązywać także w przyszłym roku. Minister edukacji zapowiada, że w ciągu kilku miesięcy zapadnie decyzja w tej sprawie. Wszystko zależy od tego, czy uczniowie obecnych klas siódmych będą w stanie wrócić w tym roku szkolnym do szkół.
Jeśli, nie daj Boże, pandemia koronawirusa będzie się dalej rozwijała i spowoduje, że będziecie w trybie zdalnym jeszcze przez kilka miesięcy tego roku, na pewno podejmiemy decyzję również co do ograniczenia zakresu materiału wymaganego na egzaminie ósmoklasisty w przyszłym roku.
W grudniu resort edukacji zdecydował o ograniczeniu wymagań na tegorocznych maturach i egzaminach ósmoklasisty. Opóźniono wprowadzenie wymogu posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. Miał obowiązywać od wczoraj, a wejdzie w życie w poniedziałek o 4 rano. Z czego wynika ta zwłoka? O tym Bogdan Frymorgan.
Nie ma precyzyjnej odpowiedzi rządu. Mowa jedynie o chęci dania więcej czasu ludziom na przygotowanie się do takiej podróży. Test musi być wykonany przynajmniej 72 godziny przed przekroczeniem granicy, a osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii bez względu na jego negatywny wynik wciąż będą musiały poddać się 10-dniowej kwarantannie. Obowiązuje też na wyspach zakaz przylotów z krajów Ameryki Południowej. To z powodu nowego szczepu koronawirusa, jaki wykryto w Brazylii.
Brytyjska bardziej zaraźliwa mutacja koronawirusa do marca będzie w Stanach Zjednoczonych dominująca, ostrzega amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Przypadki tej mutacji wykryto już w 10 stanach. W Rosji zatrzęsła się ziemia. Wstrząsy miały siłę ponad 6 stopni w skali Richtera. Ich epicentrum znajdowało się w cieśninie tatarskiej na Oceanie Spokojnym, która oddziela wyspę Sachalin od Azji. Na szczęście nie ma informacji o zniszczeniach czy ofiarach. Poszukiwane są 2 osoby, do konkursu stanęło 35, w tym 3 kobiety. W Krakowie rozpoczął się drugi etap naboru na trębacza hejnalistę. Kandydaci i kandydatki musieli wykazać się umiejętnością gry na trąbce. Oprócz hejnału prezentowali 2 dowolne utwory.
Zagrałam również barkę, czyli to, co hejnaliści grywają, a także kawałek z Beatlesów. Myślę, że to jest kwestia takiego prestiżu. Jakby się udało, to bym się bardzo cieszyła.
Mówiła pani Iwona, a pierwszy hejnał w wykonaniu nowego trębacza usłyszymy na przełomie lutego i marca. Wczoraj RMF FM skończyło 31 lat. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że słychać nas w eterze? O tym, a także o historii radia na świecie, nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z astrofizykiem, doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Z technologicznego punktu widzenia, jak to się dzieje, że jesteśmy właśnie słyszalni w eterze?
No przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że wszystko zaczęło się w 1865 roku, kiedy to James Clerk Maxwell zebrał prawa opisujące magnetyzm i elektryczność, prawa rządzące ruchem i przepływem prądów elektrycznych, takie bardzo pięknie wyglądające, do dzisiaj uważane za najwspanialsze równania matematyczne, zwane równaniami Maxwella. No i rozwiązanie tych równań dało nam jasny dowód, że w przestrzeni rozchodzić się mogą zaburzenia pól magnetycznego i elektrycznego, takie wzajemne zaburzenia, które nazwano falami elektromagnetycznymi. W zakresie długich fal te fale dzisiaj nazywane są falami radiowymi. Ale ważne jest, że ta teoria skłoniła Heinricha Herca, niemieckiego badacza, w 1888 roku do przeprowadzenia doświadczenia, w którym doprowadził do wygenerowania fal radiowych. To się działo na takim stole wielkości stołu bilardowego i odebrania tych sztucznie wygenerowanych fal radiowych przy pomocy takiej wyglądającej jak kółko ze szczeliną anteny. Tam po prostu pojawiła się iskra, czyli dowód na to, że została zaindukowana jakaś energia w tej antenie. To było niebagatelne odkrycie i proszę zobaczyć, że już w 1895 roku Marconi, ten, który jako pierwszy przeprowadził transmisję celową, transmisję zakodowanego sygnału przy pomocy fal radiowych, on właśnie dokonał tego już 7 lat po tym eksperymencie Heinricha Herca. Więc to było bardzo, bardzo bardzo szybki proces. No oczywiście były to eksperymenty. Później Marconi, stosując może troszeczkę nie do końca legalnie, o co toczyła się batalia, zastosował pewne rozwiązania techniczne wymyślone przez Nikola Teslę. Tesla, Marconi dostał Nagrodę Nobla za właśnie te transmisje radiowe, za umożliwienie techniczne przekazywania informacji przy pomocy fal radiowych. Tesla bardzo się burzył, ostatecznie wygrał procesy i już po śmierci uznano, że to on jest twórcą tego nowoczesnego radia. No i teraz, jak to się dzieje? Żeby powiedzieć to jak najkrócej i jak najprościej. Możemy sobie wyobrazić, że fala radiowa jest to rzeczywiście taka fala, taka sinusoida. Tak? Wyobrażamy sobie falę i wszyscy wiemy, jak ona wygląda. No i tutaj stosujemy falę, która jest głównym nośnikiem energii. Musimy wygenerować falę, która będzie w stanie od nadajnika, od anteny nadawczej dotrzeć gdzieś czasami bardzo daleko. Im dłuższe fale, tym dłuższa możliwość propagacji. Fale długie poprzez wielokrotne odbicia mogą obiegać Ziemię dookoła nawet wielokrotnie. Fale krótkie, te, z których korzystają słuchacze radia RMF FM, one zaledwie kilkadziesiąt kilometrów są w stanie pokonać i to po linii prostej, dlatego te nadajniki muszą być rozstawione dosyć gęsto. Natomiast potrzebna jest ta główna energia. No to teraz dobrze, jest ta fala, jest ta główna energia. Gdybyśmy włączyli nasz odbiornik, to byłoby tylko buczenie z częstotliwością sygnału, no taką jak ta fala. Więc dlaczego słychać mnie, pana redaktora? Otóż istnieje proces zwany modulacją. Mówiąc krótko, na tą główną falę my nakładamy inną, w której jest zawarta informacja. Ta kolejna fala, ona ma znacznie większą częstotliwość i ona powoduje pewne drobne deformacje. I teraz te drobne deformacje są odczytywane przez nasze odbiorniki radiowe, dekodowane. No oczywiście tutaj mamy analogową modulację fali, ale także modulację sygnałów cyfrowych na takiej analogowej fali. Po odczytaniu, dokonaniu dekodowania mamy gotowy sygnał, który możemy wzmocnić i przesłać do głośników. Radio, no to też jest sprawa dosyć skomplikowana, dlatego że my tutaj musimy powiedzieć o paśmie, musimy powiedzieć o tym, że ta fala radiowa, którą my słuchamy radia RMF FM w tym przedziale między 88 a 104 MHz, jest to jakaś konkretna częstotliwość. Ale to nie jest liczba, tylko to jest rozciągnięta wartość i w ramach tej wartości jest wiele kanałów. Mamy radio stereofoniczne dodatkowo. Niektórzy słuchają teraz tej audycji, tych moich słów w samochodzie. Tam wyświetla się jakiś czas, jakieś komunikaty, więc dodatkowe kanały. To wszystko dzisiaj jest technicznie, może nie aż tak bardzo skomplikowane, ale jednak dużo bardziej niż wtedy, gdy Marconi te 115 lat temu, 116 lat temu odbierał Nagrodę Nobla.
Radioodbiorniki są teraz skomplikowane, wchodzi też radio cyfrowe, ale gdybyśmy chcieli sami sobie zrobić mały radioodbiornik w domu, czy jest to możliwe?
Powiem tak, dzisiaj jest to troszeczkę trudniejsze, dlatego że radia nadają w technologiach cyfrowych, czyli ten główny sygnał, ten, który jest źródłem informacji, jest w postaci cyfrowej, w postaci zero-jedynkowej. Natomiast przy radiach analogowych sprawa była bardzo prosta. Ja oczywiście nie będę mówił o szczegółach technicznych. Każdy zainteresowany może...
Schematy można sobie znaleźć w internecie.
Można znaleźć w internecie, ale to właśnie dzięki temu, że nie jest to zbyt trudne. Ja jeszcze w technikum z grupą kolegów budowaliśmy proste układy, których celem było zakłócanie w niewielkim obszarze audycji radiowych. Mogliśmy poprzez mikrofon jakieś, to tak brzydko może zabrzmi i źle, ale jakieś słowa dołączać do słuchanych przez sąsiadów audycji. W ten sposób działała też opozycja i nie tylko radio, ale i telewizja. No, słynna sytuacja z Torunia, gdzie grupa radioastronomów pod przewodnictwem nieżyjącego już profesora Jana Hanasza zbudowała system nadawczy, dzięki któremu na telewizorach na największym osiedlu w Toruniu, Rubinkowie, pojawiały się komunikaty Solidarności. Aha. Tak zakłócano te oficjalne komunikaty. Skoro można zakłócać, no to oczywiście każdy może spróbować zbudować sobie stację nadawczą, zbudować odbiornik i w ten sposób przesyłać informacje. Tak działają walkie-talkie. Troszeczkę bardziej skomplikowane jest to w przypadku telefonii komórkowej, ale na tym opiera się praktycznie cała dzisiejsza nasza komunikacja.
Kolejne fakty w RMF FM bez zakłóceń, punktualnie o 5:00. Radio